Moi drodzy, wczoraj powiedzieliśmy, że mottem tegorocznej naszej refleksji, konferencji, które przygotowują Was również do sakramentu bierzmowania, uczynimy słowa: wymagajcie od siebie, nawet jeżeli by inni od Was nie wymagali. Jest to wielka zachęta do pracy nad sobą, do postępowania w tym, co dobre. I oczywiście nasuwa się pytanie, co należy czynić, aby postępować w tym, co dobre. I przychodzi odpowiedź: zachowuj przykazania. Otrzymaliśmy drogowskaz, który pozwala nam żyć po Bożemu i jednocześnie postępować na drodze dobra. Wczoraj przypomnieliśmy sobie kontekst, okoliczności, w jakich zostały nadane przykazania na synagogę. Przypomnieliśmy sobie okoliczności, które poprzedziły nadanie tych przykazań i które towarzyszyły nadaniu przykazań. Przypomnieliśmy zwłaszcza, jak to Mojżesz z tablicami 10 Bożych przykazań, z 2 tablicami zszedł do swoich rodaków, aby im te przykazania dać, podarować. Okazało się, że rodacy odwrócili się od Boga. Mojżesz potłukł tablicę i powiedzieliśmy, że odtworzył ich treść, ale tylko dlatego, że wcześniej je zapamiętał. I wyciągnęliśmy z tego taką naukę, że być może będzie w życiu tak, że odejdziemy od drogi przykazań. Oby tak nie było. Ale być może zachowanie tego czy innego przykazania sprawi nam ogromne trudności. Ważne jest wtedy, żeby o przykazaniach pamiętać, żeby je znać, żeby ich nie zaniedbać, nie zapomnieć. Powiedzieliśmy dalej, że przykazania otwiera wprowadzenie historyczne. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Zanim Pan Bóg czegokolwiek wymaga, to ukazuje, czego już dokonał dla człowieka. Również, gdy kieruje przykazania pod naszym adresem, to daje nam siłę, żeby je zachować. Ta siła, ta moc przychodzi zwłaszcza w sakramencie bierzmowania. Zapewne ci, którzy Was przygotowują do sakramentu bierzmowania, ci kapłani, wyjaśnią Wam, że ta nazwa, sakrament bierzmowania, pochodzi z dawnego języka polskiego. Jest bardzo stara, bardzo dawna. Bierzmo to w dawnym języku polskim belka, która podtrzymywała sufit. Podtrzymywała sklepienia. Te belki były bardzo ważne, żeby cała budowla się nie zawaliła. A więc bierzmowanie to w języku polskim umocnienie, sprawienie, że będziesz mocny na drodze wiary, do czego usposabia dar, moc Ducha Świętego. Ci, którzy otrzymają sakrament bierzmowania, otrzymają moc do tego, by zachować wierność 10 Bożym przykazaniom i temu wszystkiemu, co z wiary wynika i co się z nią wiąże. Powiedzieliśmy także, że 10 Bożych przykazań składa się z 2 części. 3 pierwsze kierują nasz wzrok ku Bogu. 7 pozostałych kieruje nasz wzrok ku ludziom. I o tym, o tych właśnie przykazaniach chcemy dzisiaj powiedzieć bardziej szczegółowo. Chcemy sobie przypomnieć poszczególne przykazania, a także je omówić, żebyśmy mieli w pamięci to, jak one brzmią i czego one od nas wymagają, a także to, co nam dają. Jako błogosławieństwo i dar, jako swoistą nagrodę za wierność przykazaniom. Pierwsze przykazanie brzmi: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Tłumaczone też: nie będziesz miał bogów oprócz mnie. Pierwsze przykazanie wymaga wierności jedynemu Bogu. Bóg jest jedyny. Jemu należy się cześć i chwała. Wiemy dobrze, że w starożytności istniał tak zwany politeizm. Zatem wyznawano rozmaite bóstwa i bogów, przede wszystkim utożsamianych z siłami natury. Była potężna burza, której wszyscy się bali, lękali. Zatem czczono Boga burzy. Był deszcz, Boga deszczu. Proszono o płodność, bóstwo płodności. Rolnictwo, rozmaite aspekty miały swoich bogów i boginie. Znacie dobrze, ucząc się w szkole, mitologię niezwykle rozbudowaną grecką, rzymską, ale istniały też mitologie egipskie, mezopotamskie, anatolijskie, babilońskie, asyryjskie. Gdyby się zechciało, i takie katalogi istnieją, stworzyć katalog tych rozmaitych bóstw, jest ich bardzo wiele. Było ich bardzo wiele w starożytności. I Izraelici słyszą 3200 lat temu: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Wystarczy pójść do muzeum. Jest na przykład takie słynne muzeum chetyckie, anatolijskie w Berlinie. Z pewnością tam któregoś dnia traficie. W Paryżu, w Londynie, w Rzymie, w innych miastach, aby zobaczyć tam figury i wyobrażenia rozmaitych bóstw. Czasami niezwykle pomysłowe. Również Izraelici mieli pokusę, aby pójść w kierunku tego politeizmu. Kiedy my dziś na to patrzymy, część z tych kultów, wierzeń i religii wydaje nam się wręcz śmieszna. Myślimy sobie, co nimi kierowało. Ale musimy mieć świadomość, że także dzisiaj, tak jak w starożytności, ludzie wytwarzają sobie, tworzą sobie, wyrabiają sobie, czynią sobie rozmaitych bożków. Już nie tak naiwnych, żeby czcić jakieś figurki, żeby je wytwarzać i oddawać im chwałę, ale znacznie bardziej wymyślony i przez to znacznie bardziej niebezpieczny. Takim bóstwem dzisiejszego człowieka może być chciwość i bogactwo, które przesłania mu wszystko. Takim bóstwem dzisiejszego człowieka może być żądza używania i nadużywania. Takim bóstwem dzisiejszego człowieka mogą być rozmaite wynalazki techniczne i technologiczne, które przysłaniają mu wszystko, a czasami odbierają rozum. Takim bóstwem mogą być sprawy na pozór proste, ale które dotyczą także młodego człowieka, kiedy czegoś nie tylko używa, ale wręcz nadużywa. I tym samym przesłania mu to, co w życiu jest naprawdę najważniejsze. A tym, co jest prawdziwie najważniejsze, jest pytać o sens i kierunek swojego życia i zawierzyć to Panu Bogu. Nie poprzestawać na tym, co płaskie, co doraźne, co tylko na dzisiaj, ale zadawać sobie pytania znacznie głębsze. I im bardziej stajecie się dorośli, będąc nawet ludźmi młodymi, tym bardziej te pytania powinny być głębsze. Ta plejada, ten zbiór, kolekcja współczesnych bożków jest przeogromna. Nie będę jej tu szczegółowo wyliczał, żeby nie zapładniać wyobraźni. Ale to właśnie to sprawia, że człowiek ma zupełnie przesłonięte oczy na Pana Boga i na to, co w jego życiu bardzo ważne. Coś, co jest tylko materialne, a czasami także duchowe, na przykład na poziomie kultury, może przesłaniać człowiekowi Pana Boga tak, że żyje, jak gdyby go nie było. Nie muszę wam uzasadniać, moi drodzy, że to jest zwłaszcza kalectwo Europy. Można by powiedzieć w szczególny sposób kalectwo tej bogatszej, zamożniejszej części Europy. Polska do niej w pełni nie należy, ale nie jest najgorzej. Okazuje się, że tam, gdzie ludzie są zapewne biedniejsi, otwarcie na wartości i na Pana Boga jest większe. Tam, gdzie ludzie mają dużo, czasami nawet nie wiedzą, co z tym zrobić, wówczas następuje zamknięcie na Boga i na to, co od Boga pochodzi. Człowiek ulega pokusie samowystarczalności. Żyje tak, jak gdyby Bóg nie był w ogóle potrzebny. Żyje tak, jak gdyby Boga w ogóle nie było. Nawet nie walczy, nie zmaga się z Bogiem, bo to jeszcze nie byłoby najgorsze. Tylko jest zupełnie obojętny. A ta obojętność może dobijać. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Powiedzieliśmy już wczoraj, że jeżeli nie pójdziesz za Bogiem i Jego przykazaniami, jeżeli nie uznajesz Pana Boga, to nie pójdziesz za niewiarą, tylko uznasz i wybierzesz przesąd, zabobon, magię, sekty i to wszystko, co się z tym wiąże. I nie muszę wam wyjaśniać, jak obfite żniwo zbiera ten właśnie życiowy wybór wielu ludzi. Jak najrozmaitsze wybory bez Boga plenią się wśród ludzi, także wśród młodych ludzi. I nie trzeba dodawać, jakie duchowe szkody one wyrządzają. Wierność Panu Bogu to zabezpieczenie człowieka, by trwał w tym, co dobre, by był naprawdę sobą. nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno. To jest drugie przykazanie. Zdarza się, że można mówić bardzo wiele o Bogu, także w Kościele, a może nawet przede wszystkim w Kościele. Ale problem w tym, rzecz w tym, że za tym, co mówimy, za wzywaniem Bożego imienia, nie idzie nasze życie, nie idzie nasze postępowanie. A często nadużywamy Bożego imienia do czczych i próżnych rzeczy. Te czcze i próżne rzeczy są zwłaszcza wtedy, kiedy wymawiamy, wołamy, zwracamy się do Boga, czy nadużywamy słów, które przywołują imię Boga, wtedy, kiedy jest to niepotrzebne, a nawet wręcz złe. Może się zdarzać, że ktoś wzywa Pana Boga w sytuacjach, których nie powinien i nie może. Może się zdarzać, że ktoś mówi o Bogu, wzywa Pana Boga w sytuacjach, gdy imię Boże i Boża rzeczywistość jest ośmieszana, wyszydzana, wykpiona, a my nie mamy siły, by niejako bronić Boga przed tymi, którzy występują przeciwko Niemu. Musimy pamiętać, że najwięcej krzywdy, największe zło można wyrządzić drugiemu człowiekowi nie przez sprzeciwianie się mu, przez dyskusję, w której pokonujemy go argumentami, ale przez szyderstwo, przez kpiny, przez ironię, przez żarty. To samo dotyczy również Boga i spraw religijnych. Często dzieje się tak, że to, co Boże i religijne, jest po prostu wyśmiewane. Ale Bóg nie pozwoli z siebie szydzić. I my również musimy czynić wszystko, żeby obronić niejako Boga i Jego imię przed tymi wszystkimi, którzy chcą Go wykpić, zironizować, ośmieszyć. Przykazanie „nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno” oznacza również, że jest wiele sytuacji w naszym życiu, kiedy człowiek powinien wziąć sprawy w swoje ręce i zrobić to, co do niego należy, a nie pospiesznie czy bezmyślnie wzywać Pana Boga wtedy, kiedy to właśnie on, człowiek, powinien wywiązać się ze swoich obowiązków. Bywa, że wzywanie imienia Bożego graniczy ze swoistym szyderstwem. Uczycie się historii i wiecie, że gdy żołnierze Wehrmachtu podczas wojny szli na wschód i wcale się tam nie wsławili, mieli na klamrach napisy „Gott mit uns”. Często zdarza się tak, że ludzie deklarują „Bóg z nami” i wyrabiają bardzo złe rzeczy. Posuwają się do bardzo złych czynów. Drugie przykazanie przypomina nam, że powinniśmy pamiętać, powtarzać nie tyle „Bóg z nami”, bo tego można nadużywać, Możemy czynić z Boga narzędzie do załatwiania własnych spraw. Ile powinniśmy mówić my z Bogiem? My jesteśmy po Bożej stronie. Poznaliśmy Boga? Poznaliśmy Jego świętą wolę? I staramy się żyć tak, aby dać wyraz wierności Bogu i Jego przykazania. Zachowywanie drugiego przykazania to jest opowiedzenie się po stronie Pana Boga. Nawet, a może zwłaszcza wtedy, kiedy to jest trudne. Bywa tak, że już młody chłopiec czy dziewczyna musi w swoim środowisku, tam gdzie żyje, w swojej szkole, wśród rówieśników, dać świadectwo przynależności do Pana Boga. Zdarza się, że to świadectwo kosztuje niemało. Być może mieliście w swoim życiu takie sytuacje, kiedy nie zdaliście egzaminu z tej odwagi, której potrzeba w wyznawaniu wiary. Było też zapewne tak, że tej odwagi wam nie zabrakło. Życie przyniesie najrozmaitsze sytuacje. Wierność drugiemu przykazaniu to jest opowiadanie się po stronie Pana Boga i prośba o Jego pomoc i opiekę w tych sytuacjach, gdy sami poradzić sobie nie możemy. Gdy zrobiliśmy to, co do nas należy, ale brakuje nam sił, by dochować wierności do końca. Te dwa pierwsze przykazania: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną oraz nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno, one uwypuklają bardzo prostą prawdę. Najważniejszą prawdę w życiu. Mianowicie, jeżeli w naszym życiu Bóg jest na pierwszym miejscu, to wtedy wszystko jest na swoim miejscu. Jeżeli Pana Boga postawimy, przyznamy Mu pierwsze miejsce w naszym życiu, to całe nasze życie nabiera innego blasku, nabiera innego znaczenia. Wtedy wszystko jest ustawione we właściwej perspektywie. Wtedy Pan Bóg staje się towarzyszem naszego życia i możemy Mu bezgranicznie zaufać. Gdy ktoś w miejsce Boga postawi rozmaite bożki, czymkolwiek one będą, schodzi na swoiste bezdroża, które prowadzą do nikąd, a często kończą się nieszczęściem. Więc od młodości starać się żyć tak, żeby Bóg był na pierwszym miejscu. Jak to osiągnąć? Otóż drogą do tego, sposobem na to, jest modlitwa. Dobrze wiecie, moi kochani, i dziewczęta, i chłopcy, że młodemu człowiekowi, każdemu i każdej z was, modlić się jest trudno. Być może dlatego jest trudno, że w ogóle młody człowiek jest na ogół dość zamknięty, mimo że cały czas jest jak gąbka, która nasiąka rozmaitymi wiadomościami. Bywa też, że nasze rozmowy w rodzinach z bliskimi są bardzo krótkie, zdawkowe, tak jak SMS-y. Tak rozmawiasz z mamą, z tatą, z nauczycielami. Bywa, że z koleżanką czy z kolegą. Nie wiem, jak jest tutaj u was w Hamburgu, ale w Warszawie jest tak, że gdy się wejdzie do autobusu, do tramwaju, do metra, gdy się jedzie pociągiem z Warszawy do Gdańska, załóżmy, to ludzie siedzą, mają na uszach słuchawki, to słuchają jakichś melodii albo rozmów, rozmawiają przez telefon komórkowy prawie cały czas, a obok siedzą inni, żyjący ludzie, i jeden z drugim nie rozmawia wcale. Jadą obok siebie w pociągu 3 godziny. Jeden ma laptopa, drugi ma laptopa, patrzą przez okno, gdzie są. Jadą obok siebie w metrze, jeden czyta gazetę, drugi słucha czegoś. Nie ma żadnej rozmowy. Nawet gdyby ktoś czegoś potrzebował, to często ten, kto ma te słuchawki, w ogóle nie usłyszy. Ten, który jedzie pociągiem, mając tego laptopa, nie ma pojęcia, że za oknem są piękne widoki, że są wsie, miasta, ludzie, przyroda, pola. Nie widzi tego. Zajęty sobą. Może dlatego coraz trudniej nam również rozmawiać z Panem Bogiem. Może dlatego, że nie rozmawiamy między sobą, to trudno nam dokonać tego przewartościowania tego, co w naszym życiu jest prawdziwie ważne, a co nie. Modlitwa jest bardzo ważna, bo to jest jak oddech dla duszy. Zapewne jest tak, że każdy i każda z was ma jakąś formę modlitwy. Ale chciałbym was dzisiaj zachęcić do zrobienia prostego postanowienia. Jeżeli jeszcze takiego zwyczaju nie macie. Przyznam wam szczerze, że wszędzie, gdzie są rekolekcje, jeżeli mam szczęście je prowadzić, zachęcam wiernych do tego. I dorosłych, i młodych. Z dziećmi jest inaczej, bo tu jest potrzebna praca nad sobą. Otóż zachęcam do tego, żeby każda i każdy z was, kiedy rano wstaje z łóżka, przeżegnał się. Wykonał znak krzyża. Tu nie potrzeba długiego czasu. To trwa 2-3 sekundy. Nikt nie może powiedzieć, że nie ma czasu. Chodzi o to, żeby pamiętać. Wykonać znak krzyża, ale świadomie. Wypowiedzieć w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i w tym zawrzeć polecenie Panu Bogu, powierzenie Panu Bogu całego swojego dnia. Tego dnia pójdziesz do szkoły, tego dnia będziesz wyjeżdżała na wakacje, tego dnia będziesz miała jakieś zajęcia, tego dnia będzie wieczorem jakieś rozrywki, dyskoteka, cokolwiek. Powierzasz to wszystko Panu Bogu. Wstając masz świadomość, że Pan Bóg Twój jest jedyny i że chcesz Mu powierzyć cały swój dzień. To samo dotyczy wieczoru. Otóż, kiedy kładziesz się spać, kiedy już wygasisz wszystkie sprzęty i chcesz usnąć, to twoja ostatnia świadoma czynność to znak krzyża. Byłoby ideałem, gdyby wcześniej był pacierz i rano też. To jest ideał. Przynajmniej na przykład modlitwa pod twoją obronę. Mam nadzieję, że ją znacie. ale gdyby ci było trudno nad sobą pracować, jesteś na wakacjach, sądzisz, że okoliczności są niesprzyjające, spieszysz się do szkoły, czy do autobusu, czy gdziekolwiek, mówisz, że nie umiesz się modlić i uznawać Pana Boga, zrób sobie postanowienie. Niezależnie od tego, co będzie, rozpoczynam dzień od znaku krzyża i kończę dzień od znaku krzyża. Znakiem krzyża. Jeżeli nauczycie się tak żyć, Bóg i Jego przykazania i Chrystus, którym Bóg się objawił, stają się widoczni w waszym życiu. Zacznijcie to robić dziś wieczorem, jutro rano. Z pewnością, jeżeli ktoś tego nie robił, któregoś dnia zapomni, raz i drugi. Ale pamiętajcie, żeby do tego wrócić. Okaże się wtedy, że całe wasze życie upływa w obecności Boga i w blasku krzyża. Okaże się wtedy, że wzgląd na Boga i na krzyż będzie wam towarzyszył w ciągu dnia. Uchroni was przed złem, bo gdy przyjdzie ci coś złego do głowy, sam Duch Święty, który jest z tobą, da ci do pomyślenia, że tak nie można. A kiedy trzeba będzie dokonać czegoś dobrego, tenże sam Duch Święty da ci moc, żebyś to zrobił albo zrobiła. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Wykonuję znak krzyża rano i wieczorem i wyznaję Panu Bogu, że On jest w moim życiu na pierwszym miejscu. I wtedy wszystko ustawia się tak, jak powinno. Nie bierz imienia Pana Boga swego na daremno. Gdy wykonałeś czy wykonałaś znak krzyża i robisz to systematycznie, dobrze wiesz, że imienia Bożego nie wolno wypowiadać byle jak, ani byle gdzie. I również dobrze wiesz, że w sprawach, które od ciebie zależą, trzeba zrobić to, co do ciebie należy. A Bóg będzie cię w tym wspomagał. Zastanówcie się, moi kochani, czy możecie zrobić sobie takie postanowienie. Jeżeli tak, jeżeli będziecie mu wierni przez lata i będziecie mu wierni przez całe życie, to z pewnością te rekolekcje przyniosły błogosławiony owoc. Bo będzie to oznaczało, że setki i tysiące razy w tym najbardziej newralgicznym punkcie życia, kiedy człowiek wstaje i kładzie się spać, a sen jest obrazem śmierci, w tych dwóch najważniejszych punktach powierzacie się Panu Bogu. I to jest wyraz waszej wiary i waszego uznania Boga, do którego chce się należeć. Przykazanie trzecie. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. To słowo rozpoczyna się po hebrajsku od trybu rozkazującego. On brzmi po hebrajsku zachor. Pamiętaj. Ludzie mówią, zapomniałam. Zapomniałam, że to niedziela. Zapomniałam, że to święto. Zapomniałem, że to piątek. A właśnie chodzi o to, żeby pamiętać. Ludzie deklarują, że chcieliby Bogu dać dużo. Proszę księdza, pytają nieraz, co ja mogę dać Panu Bogu? I przynoszą do kościoła kwiaty, ofiary, składki, rozmaite wystrój kościoła, czasami bardzo, bardzo drogi. Wydaje się człowiekowi, że w ten sposób może Pana Boga pozyskać. Tak jak gdyby Pan Bóg potrzebował naszych materialnych rzeczy, On, który stworzył świat. Jeżeli Kościół pięknie wygląda, to my się cieszymy. Jeżeli są w Kościele piękne sprzęty, piękne kwiaty, jeżeli jest czysto, dostojnie, to jest dla nas, żebyśmy lepiej się modlili. A co można dać Bogu takiego, co przychodzi nam naprawdę trudno, co jest najbardziej nasze? Spróbujcie odpowiedzieć sobie na to pytanie. Co Bogu mogę dać z siebie takiego, co mnie rzeczywiście coś kosztuje? Odpowiadam wam na to pytanie. Czas. Trochę czasu. Kawałek czasu w swoim życiu. I to przychodzi nam bardzo trudno. Nie mam czasu. Nie mam czasu się modlić. Nie mam czasu pójść do kościoła. Nie mam czasu pomyśleć o sprawach duchowych. Nie mam czasu na rekolekcje. Nie mam czasu. A co robię? I to, i to, i to, i to, i to. A na co Bogu wszystko inne? Jeżeli nie możemy dać Mu tego, co stanowi cząstkę naszego życia. Właśnie czas. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, to daj Panu Bogu czas, który do Niego należy. Nasze przepisy, które dotyczą niedzieli, i tak nie są specjalnie wymagające. Ja dam wam przykłady judaizmu i islamu, żeby pokazać, czego te religie wymagają od swoich wyznawców. Kiedy przychodzi szabat, dzień święty wyznawców judaizmu, nasza sobota, która rozpoczyna się zawsze w piątek wieczorem, bo tam nowa doba rozpoczyna się wraz z zachodem słońca i kończy się wraz z zachodem słońca. Kiedy więc przychodzi szabat, wszystko ustaje w Izraelu. Nie ma pociągów. Nie ma autobusów. Wierni udają się do synagogi. Taksówkami jeżdżą Arabowie, którzy nie są Żydami. Oni też obsługują komunikację tam, gdzie muszą. Nie latają samoloty El Alu. Inne samoloty tylko o tyle, o ile to konieczne. A jedna z powinności podstawowych to jest udział w liturgii synagogalnej. Tego dnia ortodoksyjny Żyd nie może gotować, spożywa to, co wcześniej przygotowane, nie może pracować, wykonywać żadnej pracy, nic. Wprowadźcie takie przepisy w Europie dla chrześcijan. Będzie bunt. Bunt nie do wytrzymania. Tam można. My nie. Drugi przykład. Jak wygląda nasze zachowywanie piątków i piątkowego postu? Wydaje mi się, że w niektórych domach, w niektórych rodzinach, nie tylko tutaj w Niemczech, także w Polsce, kiedy się mówi post piątkowy, to się uśmiechają z politowaniem. O czym właściwie ten ksiądz czy ten człowiek mówi. Pościć w piątek. A muzułmanie mają jeden miesiąc w roku, który nazywa się Ramadan. I przypada w różnej porze. Nie zawsze tak jak u nas o tej stałej porze, bo kalendarz jest księżycowy, więc ruchomy. Raz Ramadan przypada w styczniu, kiedy indziej przypadnie w maju, kiedy indziej przypadnie w sierpniu czy w październiku. To jest miesiąc postu. Tego dnia nie wolno, przez miesiąc, w ciągu dnia, przez 28 dni, nie wolno jeść od wschodu do zachodu słońca. Jak dzień jest krótki, tak jak teraz, no to można powiedzieć, gdzie wytrzymać. Od 8 rano do 4, 8 godzin. Ale jak dzień jest długi, w lipcu, i robi się rano 5:30, 6, a wieczór 9, no to wtedy to jest wyrzeczenie. I tak przez miesiąc. Zwróćmy uwagę. Wyznajemy jedynego Boga, oni i my. Ale pod pewnymi względami mogliby nam być przykładem. Bo wymagamy od siebie za mało. Otóż sami odpowiedzcie sobie na pytanie, jak wygląda zachowywanie czasów świętych w mojej rodzinie, w twojej rodzinie? Jak wygląda piątek? Czy w ogóle istnieje taka rzeczywistość jak piątek? Zwróćcie uwagę, że ludzie, którzy chcą się dbać o siebie, chcą się odchudzić, chcą gdzieś występować publicznie, mają jakieś zawody i zajęcia, które wymagają dobrej aparycji, odmawiają sobie mnóstwa rzeczy. Bywają dziewczęta, a czasami chłopcy, które trwają przy soczku i to jeszcze rozdzielają go na kilka porcji. Odmawiają jedzenia sobie. Sportowcy, którzy narzucają sobie drakońskie wymagania. Aktorki, dla których zjedzenie jogurtu to jest problem. I dwa listki czegoś tam, a resztę sobie odmawiają. Ze względu na kogo? Ze względu na siebie. A kiedy się człowiekowi powie, jest piątek, odmów sobie mięsa. Nie dlatego, że to mięso tego dnia lepiej czy gorzej smakuje, tylko żebyś pamiętał o tym dniu, że to jest dzień śmierci Zbawiciela. To ten sam, który jest skłonny do wyrzeczeń, mówi nie. A tu chodzi o Boga i Jego obecność w naszym życiu. To nie jest wymaganie jak u muzułmanów, że nie możesz nic jeść. Chociaż mają ludzie, siostry zakonne, ale także ludzie świeccy, którzy gdy przychodzi piątek, przeżywają go o chlebie i wodzie. Ale tego Kościół od nas nie wymaga. Tak między Bogiem a prawdą to piątek nawet nie jest specjalnym wyrzeczeniem, bo to, że nie zjesz kawałka kiełbasy czy kotleta, to możesz go zastąpić bardzo dobrą rybą, serem, dżemem, warzywami, owocami, chlebem, masłem. Wybór jest ogromny. Są tacy, którzy wolą nabiał niż mięso. A jednak, gdy przychodzi piątek, nie przykładają do tego żadnej wagi. Starajcie się nad tym zastanowić i zwrócić uwagę. Może czasami porozmawiać z mamą, z tatą, z rodziną, żeby owa przynależność do Boga według katolickiej tradycji była widoczna. A gdy przyjdzie niedziela, dzień Pana, dzień Pański, daj Panu Bogu swój czas. Weź udział we mszy świętej. Tyle i aż tyle. Moi drodzy, ja dobrze wiem, że mówiąc te słowa, mówię do was, którzy słuchacie, jesteście obecni i jesteście gotowi sobie wziąć te słowa do serca. Nie ma tutaj tych, którzy nie zachowują postu, nie zachowują niedzieli, nie świętują, a może niedziela jest dla nich dniem jeszcze bardziej wytężonej pracy, przy komputerze, czy gdziekolwiek, albo wypoczynku, czy odpoczynku, czy zabawy, podczas której miejsca na Boga nie ma. Ja wiem, że mówię nie do nich, tylko do was. I chciałbym was na tej drodze mocno utwierdzić. Powiedzieć wam, że tak trzeba żyć. Wybraliście dobrą drogę życia. A jeżeli coś trzeba naprawić, starajcie się to zrobić. Tak więc popatrzyliśmy na trzy przykazania, które dotyczą obowiązku wobec Boga. Jutro zwrócimy uwagę na pozostałe siedem, które dotyczy naszych powinności wobec ludzi. Bardzo chciałbym, żebyście poczynili, uczynili i byli wierni temu postanowieniu, o którym mówiłem. Pamiętaj, aby dzień rozpocząć i zakończyć znakiem krzyża. Kiedy ty będziesz przez swoje życie z Bogiem, Bóg zawsze będzie z tobą.